Głoszenie Słowa Bożego jest wielkim wyzwaniem, dlatego że im dłużej to robię, kochani, tym bardziej się nie czuję godny tego, żeby mówić w imieniu Boga, tym bardziej widzę, że to Słowo, żeby w ogóle mogło być wygłoszone, najpierw musi we mnie wykonać pracę. I zawsze to jest wielkie wyzwanie, żeby pozwolić temu Słowu, żeby wykonało we mnie pracę. Dlatego, kochani, tak jest, że tak samo jak do was, do siebie to kazanie dzisiaj skieruję, dlatego że będzie wielkim wyzwaniem. I Słowo Boże zawsze jest wielkim wyzwaniem i wielkim błogosławieństwem. Żeby, wiecie, coś wielkiego wyrosło, trzeba glebę głęboko wzruszyć. Czy nie tak? A więc trzeba serca poruszyć, czy serca nasze muszą się otworzyć, żeby Bóg mógł wykonać nas taką pracę, której On pragnie. I dzisiaj chciałbym, kochani, podzielić się z wami słowem. Kazanie moje, poselstwo jest zatytułowane Priorytet Bożego Serca. Matko, zapomniałem swojej Biblii, tam wiesz, tam z Biblii będę czytał. Widzicie, jakie to... Tam w torbie jest. Przepraszam. To jest moja torba, tak. Tak, tak. Dziękuję bardzo, Jarek. Okej. Okay. Aleluja. Ewangelia Łukasza, rozdział 15. Wersety od 1 do 32. Nie będę czytał wszystkiego, bo to było za długo, ale pozwólcie, że przeczytam sam początek. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im wtedy takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawi 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie, a odnalazłszy, bierze ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo, która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie, a znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, weselcie się ze mną, gdy znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. I potem Jezus mówi trzecią przypowieść o marnotrawnym synu, o ojcu, który miał dwóch synów. Jeden z nich wziął majątek, roztrwonił go, poszedł, chciał żyć na swoją rękę, upadł przy tym bardzo nisko, także karmił świnie, nie miał co jeść, wreszcie się opamiętał i postanowił, że wróci do domu swojego ojca. I kiedy szedł, czytamy, że ojciec wyglądał go, ujrzał go z daleka, wybiegł mu naprzeciw, ucałował go, kazał wyprawić ucztę, nowe ubranie mu dał i tak dalej, i tak dalej. Potem przyszedł starszy brat, który miał z tym problem i na koniec do tego starszego brata w 32 wersecie ten ojciec mówi tak, należało zaś się weselić i radować, że ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. A więc kochani, nie wiem, czy macie czasami taki dylemat, który ja mam. Czasami on bywa i takie myśli przychodzą. Wstyd mówić, że to pastor ma takie myśli. Chcecie usłyszeć, co to jest? Kiedy ludzie nie chcą słuchać Ewangelii, kiedy nie chcą jej przyjmować, kiedy widzę, jak mają zatwardziałe serca, kiedy kpią z tego, kiedy robią coś takiego, co krzywdzi innych, kiedy widzę ich grzeszność, czasami przychodzi taka myśl, a niech robią, co chcą. Jak chcą do piekła iść, to niech idą. Będą, kiedyś tego pożałują. Trudno. Nie wiem, czy kiedykolwiek wam takie myśli towarzyszyły, czy kiedykolwiek pojawiła się niechęć do ludzi zdeprawowanych, tych, którzy krzywdzą słabszych, tych, którzy przepijają na przykład ciężko zarobione pieniądze, do rozpaczy doprowadzają swoje rodziny. Czy kiedykolwiek mieliście do nich jakąkolwiek niechęć? Jeśli tak, to moi drodzy, to podobieństwo niebezpiecznie się zbliża do dylematu faryzeuszy, którzy nie mogli zrozumieć, jak Jezus mógł być w tak wielkiej bliskości z grzesznikami, którzy tacy właśnie byli. Czytamy w pierwszym wersecie, że oni zbliżali się do Niego. Czytamy o tym, że to byli wszyscy, czyli gremialnie się zbliżali i aby Go słuchać. Nie obejrzeć z ciekawości czy coś, ale Go słuchać rzeczywiście chcieli. Co mogło łączyć Jezusa, świętego Syna Boga, z tak podłymi ludźmi? Dlaczego chętnie z nimi przebywał? A co jeszcze dziwniejsze, oni chętnie z Nim przebywali. Do tego stopnia, że kiedyś Jezus skarżył się, że mówią o Nim tak, pijak i żarłok, przyjaciel celników i grzeszników. Tak blisko Jezus nich był w takiej komitywie, w takiej społeczności. Przecież ta ogromna różnica, jaka była między nimi, między świętym Jezusem, Synem Bożym, a tymi podłymi ludźmi, grzesznikami, powinna sprawić, że nie powinni przebywać ze sobą ani chwili wspólnie i nie powinni mieć ze sobą nic wspólnego. Może nie widzimy tego dylematu, dlatego, że może myślimy tak. Skoro oni przychodzili do Jezusa, ci grzesznicy i celnicy, a nie byli tacy źli, bo celnicy i grzesznicy dzisiaj, kochani, musiałoby to zabrzmieć inaczej, żeby oddać to znaczenie, co Łukasz miał na myśli, kiedy wymieniał te dwie grupy ludzi. Dzisiaj przynajmniej część z nich, którzy by przychodzili do Jezusa, musielibyśmy o nich powiedzieć, ci alkoholicy i zboczeńcy, kapusie i donosiciele, pedofile i handlarze ludźmi, zbrodniarze i producenci pornografii, oni wszyscy do Niego przychodzili. Wstaw w ogóle jakiś najgorszy grzech, jaki może być, w to miejsce i tak o tych ludziach pomyśl. Tacy ludzie do Jezusa przychodzili i On miał z nimi społeczność bliską. Oni lgnęli do Niego, a On lgnął do nich. To było niezrozumiałe i jest niezrozumiałe. Dopóki część ciebie nie zacznie się brzydzić ich grzechami, dopóty nie odczujesz tego, co odczuwali faryzeusze. Dopóki nie oburzysz się na ich grzechy, nie odczujesz tego, co odczuwali uczeni w piśmie. I w jakiejś mierze mieli rację. Czytamy w wersecie drugim, że oni szemrali. Tak? Nie mówili tego głośno, z jakichś powodów obawiali się Jezusa i tak dalej, ale narzekali przez to, byli oburzeni. A co Jezus odczuwał wobec nich? Jaki miał do nich stosunek? Dlaczego przebywał tak i tak głęboko blisko z nimi? Czy nie przeszkadzały mu ich grzechy? Czy był na nie ślepy? Wiedział przy tym, że zachowanie jego jest dziwne i niezrozumiałe. I że może być bardzo opatrznie zinterpretowane. Dlatego jakby się tłumaczył. Bo tak to niezrozumiałe, tak dziwne, tak nienormalne, że musiał się z tego, czy w pewien sposób się tłumaczył. I to tłumaczył się tak, że opowiedział aż trzy przypowieści, żeby to wyjaśnić. To jest jedyne miejsce w całej Ewangelii, gdzie Jezus mówi na jeden problem aż trzy przypowieści. Tak głęboki on jest i tak dziwny. Dlatego przeczytaliśmy te trzy przypowieści, które są oparte na tym samym schemacie. Mówią w zasadzie o tym samym wszystkie trzy. Poszedł w tych przypowieściach bardzo głęboko i dotknął najistotniejszej różnicy pomiędzy sercem Boga a sercem powierzchownego, skupionego na sobie, letniego chrześcijanina. Nie. Nie był ślepy na ich wady. Widział je nawet wyraźniej niż faryzeusze je widzieli. Brzydził się nimi i budziły one jego gniew. Trzy razy przecież mówi o tych celnikach i grzesznikach, że są zgubieni. Z jakiego powodu? Z powodu gniewu Bożego i potępienia, które na siebie ściągają. Są, jak mówi w 32 wersecie, umarli. To chodzące trupy, karmiące się tym, co jedzą świnie. Jeśli ktoś kiedykolwiek był świadom głębi zepsucia człowieka, to właśnie Jezus, to na pewno święty Bóg. Jednak było coś w Jezusie, co górowało nad Jego obrzydzeniem i gniewem. Coś, co zupełnie zakryło je, a czego nie mieli faryzeusze. Bo oburzenie i obrzydzenie było u jednych i u drugich. Ale Jezus miał jeszcze coś, co zakryło to pierwsze zupełnie. Nie jest to żadna odkrywcza myśl, ale to była miłość do tych ludzi, do tego rodzaju ludzi. Miłość, o której apostoł Paweł powiedział w 13 rozdziale 7 wersecie, coś takiego, że ona wszystko, co robi, zakrywa, wszystkiemu, co robi, wierzy, wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Takie ma charakterystyki tego rodzaju miłość i ta miłość sprawiła właśnie to. Jak patrzy i odczuwa miłość? Jak patrzył i odczuwał Jezus? Jezus widział ich jako coś, a raczej kogoś, kto choć zgubiony, choć upodlony, choć ledwie rozpoznawalne w nich były cechy człowieczeństwa, był wciąż bezcenny. Bezcenny. Nie tylko widział obraz utracony, ale i możliwy do odzyskania. Pasterz przecież znał swoją owcę przed zgubieniem i wierzył, że ją odnajdzie. Dla tej kobiety ta drachma była w ciągle czymś bardzo cennym i wierzyła w to, że ją odnajdzie. A ojciec zagubionego syna wciąż pamiętał, kim on kiedyś był i wierzył w to, że on wróci. Jezus czuł się z nimi związany. Czuł się z nimi związany poprzez to, że był ich stwórcą. On ich powołał do istnienia. Byli mu przez to bliscy, tak jak bliskie jest dziecko matce, która je zrodziła na świat. Tak jak bliskie jest dziecko ojcu, który je spłodził i wydał na świat. Tak było, tak bliski był każdy z ludzi Bogu, który jest ich stwórcą. I jako ten, który sam był człowiekiem, Jezus łączy z nami się w swoim człowieczeństwie. Przecież każdy pijak i zboczeniec to był czyjś kiedyś ukochany syn, jakiejś matki. To był skarb jakiegoś ojca. Każdy handlarz ludźmi i pedofil to czyjś najbliższy komuś brat i siostra. Każdy donosiciel i producent pornografii to może był ulubionym czymś wnuczkiem. Kogoś, kto boleje i rozpacza z tego powodu i ma złamane serce. Moi drodzy, dopóki nie zaczniemy traktować wszystkich ludzi, jakby byli naszymi braćmi i siostrami, jako część siebie samego, dopóki nie zaczniemy ich traktować tak, jak chce być traktowany każdy, dopóki nie zaczniemy ich traktować tak, jak Jezus chce, żeby byli traktowani, a Jezus powiedział, coście uczynili jednemu z najmniejszych tych, mnieście uczynili. Dopóki nie będziemy w każdym człowieku, najbardziej upodlonym, widzieć Jezusa i traktować Go jak Jezusa, nie zrozumiemy Boga i Jego serca. Będzie to dla nas dziwne, niezrozumiałe. Będziemy się oburzać, będziemy szemrać. A przecież Bóg i nas tak traktuje, którzy grzeszymy. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci, nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak lituje się Ojciec nad dziećmi, tak lituje się Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dopóki pozwolimy, żeby nasze i grzechy ludzi dzieliły nas od nich, nie będziemy rozumieć Jezusa. Dopóki nie zrozumiemy, że tak naprawdę w tym głębszym sensie niczym się od nich nie różnimy, bo też grzeszymy, nie będziemy mieli Bożego serca. Dopóki nie zrozumiemy, że są tacy jak my, będziemy jak faryzeusze. Wiecie, na podłość ludzką są dwie reakcje. Jedna to jest taka, żeby się odciąć, oburzyć się, wzgardzić. A druga to jest miłość, identyfikacja, która rodzi żal zabarwiony, znaczy smutek zabarwiony żalem. Jezus widział ich jako coś utraconego, coś cennego, coś bezcennego, co zostało utracone. Ja pamiętam, moi drodzy, kiedyś moja córka zachorowała, jakieś tam, wiecie, jamie ustnej, wypryski i tak dalej, jakieś dziwne temperatury i tak dalej. I w pewnym momencie żona mojej siostry, którą rozmawiała przez telefon, mówi, wiesz co, to będzie pewnie sepsa. I ja pamiętam, jak przez ułamek sekundy, jak ta myśl do mnie przyszła. Zanim zdążyłem tą myśl pochwycić i coś z nią zrobić, że ja mogę stracić swoją córkę. Dopiero zrozumiałem, jak ją bardzo kocham. Żebym gotów oddać za nią swoje życie bez namysłu. W jednej chwili. To jest coś tak cennego. Kiedyś pamiętam, nasz syn, on miał taki talent do gubienia się. Zgubił się na plaży, Artur pamięta, jak to było. Pełno ludzi, woda, wiecie, i tak dalej. I to uczucie, co się z nim stało, gdzie on jest, gdzie on zniknął. Mam nadzieję, że nie wszedł do wody. Ale tam ludzie są, pewnie widzą, ale jednak nie ma go, gdzie on jest. To uczucie było okropne. Kiedy się wreszcie znalazł, jaka to była radość. Z drugiej strony mu przywali. Że mnie tak po prostu na takie uczucia wystawił. Ale wiedziałem, że był przerażony, więc nic mu nie powiedziałem. Ale każdy rodzic rozumie, co to znaczy. Możliwość, żeby stracić swoje ukochane dziecko. Dopiero widzisz, jak jest cenne. Takiego uczucia doświadcza Bóg, widząc swoje dzieci, czy swoje stworzenia upodlone, związane, oddzielone od Niego. A więc Jezus miał takie serce, czy priorytet serca Bożego, między innymi stąd się brał, że On się czuł z nimi związany w ten sposób, że byli dla Niego kimś cennym, bez względu na to, jak funkcjonowali. Nie dał sobie tego obrazu zatrzeć. Bo takie uczucie straty, tak wielkie. Po drugie, miłość, czyli Jezus widział ich nie tylko jako cennych, ale w tragicznym położeniu. Jeśli jako kogoś, kto potrzebuje nie do bicia, ale pomocy, kogoś, kto jest niewolnikiem, w tym przypadku grzechu, jako kogoś, kto jest zaatakowany niejako straszną chorobą, kogoś, kto w pewien sposób umiera. Tak Jezus widział ich tragiczne położenie, bardziej niż to zło, które oni czynili. Kogoś, kto jest ofiarą bezradną jak owca, która sobie nie poradzi, jeśli pasterz jej nie znajdzie. Jak moneta, która już nigdy nie wróci do właściciela, jeśli ten nie odszuka jej. Czy jak syn, który cierpi głód, jeśli ojciec go nie przyjmie, nie da mu chleba, umrze z głodu. Pamiętacie, kiedyś Jezusa próbowali podejść? Mówiąc o podatkach, chcieli go w taki dylemat uwikłać, żeby albo buntował się przeciwko Rzymianom, albo stracił na popularności wśród Żydów, bo Rzymianie byli okupantami. Wtedy zapytali, czy trzeba płacić podatek, czy nie. Jezus, pamiętacie, przywołał, poprosił, żeby mu dano monetę i zapytał, czyj to jest wizerunek i czyja podobizna na tej monecie. Wtedy powiedzieli Cezara. Jeśli to jest podobizna Cezara i jego własność, to mu oddajcie, co należy do niego. Ale wtedy powiedział jeszcze coś ważniejszego. A Bogu oddajcie to, co należy do Boga. A co do Boga należy? Pewien wizerunek, który Bóg odbił na kimś, czy na czymś. Właściwie nie na czymś, tylko na kimś. Gdzie odbił swój wizerunek Bóg? Cezar odbił na monecie. A gdzie Bóg odbił swój wizerunek, pytam? On odbił go na każdym człowieku, jaki by nie był. Może ten wizerunek być zatarty, może być niewyraźny, może być ledwo do odczytania, ale on tam jest. Jest wizerunek Boży na każdym człowieku. Człowiek różni się w zasadniczy sposób od każdego zwierzęcia, dlatego że nosi wizerunek Boży na sobie. I ten wizerunek woła, głos pasterza woła: oddajcie mi ulubioną owcę, jest moja. Gdzie ona jest? Głos ubogiej kobiety mówi: oddajcie mi ciężko zarobione pieniądze. Głos ojca z nieba woła: oddajcie mi ukochanego syna. On należy do mnie. Kiedyś pewien kaznodzieja, będąc w zakładzie karnym, zapytał więźniów, że jeśli coś ukradli, jak długo trzeba, żeby to się stało prawnie i legalnie ich własnością? Oni się uśmiechnęli i powiedzieli: nigdy, zawsze będziemy złodziejami i to nie jest nasza własność. Diabeł jest złodziejem, uzurpatorem. To nie należy do niego, on ma oddać to, co ukradł. Ukradł człowieka Bogu, do którego ten należy. Ta determinacja poszukujących w tych przypowieściach była tak wielka, że doprowadziła ich do niezrozumiałego, gorszącego zachowania. No to pasterz zrobił coś obrudnego z jednej strony. Zostawił 99 owiec, czytamy, na pustkowiu. Kobieta zostawiła 10 pozostałych monet gdzieś nie wiadomo gdzie, a ojciec pozostawił starszego syna, wychodząc ciągle na drogę, zostawiając starszego w domu czy gdziekolwiek indziej i wypatrując tego młodszego. Czy pasterzowi mniej zależało na tych 99 owcach? Czy tej kobiecie było mniej cennych te 9 monet niż ta jedna? Czy ojciec kochał bardziej młodszego syna niż starszego? Nie! Ale oni byli w większej potrzebie. Oni się zgubili. Oni się zgubili! Dlatego w 7 wersecie czytamy, że większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamiętał, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. To nie tak, że Jezus nie kochał faryzeuszy albo ich nie lubił, bo możemy myśleć, że On ich nie lubił w końcu, ciągle się z Nim sprzeczali. Przecież wcześniej jadł jednego z nich. Nie tak, że kochał ich mniej, a grzeszników więcej, ale z powodu stanu, w jakim ci grzesznicy byli, Jego miłość mogła objawić się bardziej, czy musiała się objawić bardziej, albo mogła się objawić bardziej niż w stosunku do tych, którzy tego nie potrzebowali. Pamiętacie, jak było z Łazarzem, że Jezus specjalnie opóźnił swoje przybycie? Żeby Łazarz umarł, tak trzeba powiedzieć wprost. Dlaczego? Dlatego, żeby była większa chwała Boża, kiedy zamiast uzdrowić go, On wzbudzi go z martwych. Wtedy się okaże większa chwała Boża, niż gdyby go uzdrowił. I tu podobnie. Większa miłość Boża się okazuje tam, gdzie jest większa potrzeba. I tam się przede wszystkim miłość Boża kieruje w szczególny sposób, gdzie ta potrzeba jest największa. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ta determinacja w szukaniu człowieka. Ja był jak ten pasterz, który krążył gdzieś między skałami, który chodził, zaglądał w kotlinki, w dolinki, za każdy krzak, za każde drzewo. Tak jak ta kobieta, która wymiatała to, ten dom, każdą szparę. I tak jak ten ojciec, który stał i wyglądał ciągle, tak Jezus poszedł na krzyż. Tak Jezus, to poszukiwanie zaprowadziło go tam, gdzie znalazł ludzi, gdzie się z nimi mógł spotkać. To jest na krzyżu. Tam, gdzie się pocałowała niebo z ziemią, tam, gdzie zostały zmazane grzechy ludzi i została usunięta przeszkoda, tam ich znalazł, tam ich odszukał na krzyżu i przemienił. Amen? Po trzecie, nie tylko cenny, czy miłość patrzy na te zgubione osoby jako na cenne czy bezcenne i że są w tragicznym położeniu, ale że są możliwe do uratowania. Czytamy, że pasterz idzie za zgubioną owcą, aż ją znajdzie. Kobieta szuka gorliwie, aż znajdzie. Ojciec czeka cierpliwie, aż syn wrócił. 100% powodzenia. Wszyscy się znaleźli. Wszyscy zostali uratowani. Nikt z tych osób, tych bohaterów, tych trzech przypowieści nie zwątpił. Nie wątpił, że odnajdzie coś, co stracił. Dlatego z taką determinacją szukał i oczekiwał. Jeśli stracisz coś naprawdę cennego, nie będziesz mógł się z tym pogodzić. Jeśli to jest najcenniejsza dla ciebie rzecz, nigdy się z tym nie pogodzisz. Nigdy nie będzie ci to obojętne. Nie będziesz mógł o niczym innym myśleć. Będziesz robić wszystko, by tę stratę odzyskać. Ja pamiętam taki śmieszny przykład z mojego życia, wiecie, kiedyś przygotowywałem kazanie i potrzebowałem, bo była taka książka, która właściwie całe tam jakieś te myśli zawierała, malutka taka, wiem, że ją mam, ale nie mogłem jej znaleźć. Wiem, że na tej półce tu powinna stać, a tu jej nie ma. Pamiętam, nikomu nie pożyczałem. Oddajcie mi wszystkie książki, które pożyczyliście ode mnie, tam macie. Mówię, jak znajdę tę książkę, raz, że mi jej szkoda, ja jestem bibliofilem, wiecie. Jak znajdę książkę, tam będzie dużo myśli, to mi bardzo pomoże, bo jak będę się trochę męczył dłużej i tak dalej, szkoda, no znajdę tę książkę, ona musi być w domu, na pewno jest w domu, powinna być na tej półce, ale tu jej nie ma, no gdzie ona może być? I nie mogę się z tym pogodzić. I szukam, patrzę na zegarek, minęło pół godziny, szukam dalej, godzina mija, półtorej godziny, mówię, daj se spokój, przez ten czas byś już napisał więcej niż tej książce napisano, ale gdzie ona jest? Ona gdzieś musi być. Ja się nie mogłem pogodzić ze stratą tej książki, przecież malutka. I nie mogłem o tym przestać myśleć. Sam do siebie miałem o to pretensje. Mówię, weź się już, uspokój, daj se na luz. Przestań szukać tej książki. Ale gdzie tam? Dalej się szukałem. Aż znalazłem. Wiecie, gdzie była? To chcę wiedzieć, gdzie była. Okej. Była na tej półce. Tylko, że jak wsuwałem książkę inną obok, to była cienka książka, wepchnąłem ją, a z tyłu było wolne miejsce, ona się zagięła i była z tyłu. Ona tam była, ale trzeba było ją poszukać. I dawno bym się poddał, gdyby nie była dla mnie cenna. Poddałbym się, gdybym jej nie szukał z determinacją taką, którą nie wiadomo skąd się wzięła, godna lepszej sprawy. I tak jest z pasterzem, tak było z tą kobietą i tak jest z każdym, który jest prawdziwie uczniem. On nie może się pogodzić z tym, że ktoś jest niezbawiony. Będzie go szukał, zabiegał o to, będzie o tym przede wszystkim myślał i nigdy nie spocznie, aż będą zbawieni. Amen. Dopiero z tej perspektywy zrozumiałaś, staje się tak wielka radość, kiedy się już to znajdzie. Radość większa od odnalezienia jednej niż z posiadania 99 owiec. No i to jest nienormalne. Przecież 99 owiec to jest więcej. Powinien mieć więcej radości, masz 99 osób, 99 owiec, niż tam jedna jakaś zabłąkana. Niech sobie idzie. Głupia była, to niech zdycha. Nie. Całą energię, wszystkie myśli, nie mógł o niej przestać myśleć, mimo że miał 99 innych, które mogły mieć do niego o to pretensje. Nie zrezygnował, aż ją znalazł i dopiero wtedy widzimy coś zupełnie niezwykłego. Niezwykłą radość, dlatego że zwołuje swoich sąsiadów. Nie mógł, tak się cieszył, że nie mógł tego w sobie utrzymać i że się sam ucieszył, nie wiem, podskoczył parę razy, wykrzyknął kilka słów, to musi być większa radość. Wszyscy chodźcie do mnie, sąsiedzi, puk, puk, stuk, puk, przyjdźcie, co się stało? Znalazłem swoją owcę! On się naprawdę nawrócił! Cały Kościół zwołajcie! Co z tego, że nie ma dzisiaj spotkania? Chcę, żebyście się wszyscy radowali, bo to ktoś się nawrócił. Ta radość wtedy jest zrozumiała. Ta kobieta, kiedy odnalazła jedną z drachm, mimo że to była mała moneta, zakładam, że ta kobieta była bardzo uboga, tak się cieszyła, że nie mogła w sobie tego utrzymać. I podobnie zwołała sąsiadki, przyjaciółki, wszystkie i mówi, radujcie się ze mną. Ojciec, kiedy odzyskał już syna, nie powiedział, jak to fajnie, dobra, idziemy do roboty. Zabić kazał tuczne ciele. wyprawić ucztę, dać mu pierścień, nowe sandały, szatę, wyrządzić wielki bal, tak, i że kiedy syn wracał, słyszał z daleka, że jest jubel, że coś się stało takiego i miał z tym wielki problem, dlatego że nie miał tego serca. Jak można się cieszyć z tego łotra, że on wrócił? Ale jeśli on był dla ciebie cenny, jeśli rozumiałeś, jakim on tragicznym był położeniu, to radość twoja będzie wielka. Dlatego Biblia mówi, że w niebie jest większa radość nad jednym grzesznikiem, który się opamiętał, niż na 99 sprawiedliwych, którzy dobrze wzrastają, dobrze służą, są wierni, jak ten syn starszy i tak dalej. To wszystko są też powody do radości. Ja się bardzo cieszę, kiedy ktoś wzrasta, kiedy wykazuje owoce życia chrześcijańskiego i kiedy ktoś jest dobrym świadectwem, kiedy słyszymy od ludzi z zewnątrz, że ktoś mówi o tym bracie, o tej siostrze, jaki po prostu jest wspaniałym świadectwem, to się raduje serce, czy nie tak? Ha, ale to jest nic w porównaniu z tym, kiedy grzesznik się nawraca, kiedy wypłakuje swoją drogę do Golgoty i porzuca swoje grzechy, kiedy jego dusza jest zbawiona, kiedy rodzi się na nowo, kiedy przeniesiony jest z królestwa ciemności do królestwa syna umiłowanego, kiedy rodzi się na nowo, kiedy zostaje zbawiony, kiedy zostaje uratowany, kiedy zostaje wyzwolony, kiedy zostaje odnaleziony. Ta radość jest daleko większa, bo sprawa jest daleko większa dla tych, którzy ją tak widzą. Amen. Litwo, ojczyzno moja, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Nikt tak nie będzie kochał swojej ojczyzny, jak ten, któremu została mu odebrana na jakiś czas. Czy ktoś z was kiedykolwiek całował ziemię, że może w tym kraju żyć, mówić po polsku, żyć w wolnym kraju? Czy ktoś z was kiedyś to robił, całował ziemię? Jeden głos jest, że tak. Ale przypuszczam, że to są absolutne wyjątki. Nikt z nas tego raczej nie robił. Ale tak robili niektórzy powracający z Syberii zesłańcy, którzy stracili swoją umiłowaną ojczyznę, rodziny, przebywali cierpiąc na nieludzkiej ziemi. Kiedy pociągi repatriacyjne przyjeżdżały, wyskakiwali z wagonów i całowali ziemię, że mogą być w swojej ukochanej ojczyźnie. Dlatego, że kiedyś ją stracili. I tak cieszy się rodzic, który już był przekonany, że stracił swoje dziecko wskutek jakiejś choroby, zaginięcia, porwania, oto się ono odnalazło. Pewien taksówkarz chiński stracił swoją córkę. Był zrozpaczony i przez wiele lat jej poszukiwał. Nawet specjalnie zmienił zawód. Właśnie dlatego został taksówkarzem. Miał nadzieję, że chociaż może jakimś przypadkiem ktoś będzie jechał i wszystkich pytał pasażerów, czy nie widział takiej i takiej oto dziewczynki, córki. Może ona wsiądzie przypadkiem, może coś się stało. Jeździł po tym mieście jak najdłużej mógł. Wiecie, tak było 34 lata. Po 34 latach w cudowny sposób to dziecko się odnalazło. Jaka to była radość. Ale ten ojciec nigdy nie zrezygnował. Całe życie swoje podporządkował temu, żeby szukać swojej córki i szukał jej 34 lata. Każde z tych trzech przypowieści kończy się wielką radością i niebo się raduje. Nie ma głębszego duchowego przeżycia, kiedy ktoś się nawraca. Nie ma większej radości, kiedy człowiek odnajduje drogę do Boga. Ale jedynie wtedy, kiedy jest kimś cennym dla ciebie, kiedy jest i widzisz, że jego położenie jest tragiczne, kiedy widzisz, że może być odnaleziony, czyli zbawiony. Główna myśl tej przypowieści, czy trzech przypowieści Bożego Serca, to jest absolutny priorytet zgubionych nad wierzącymi. Nie najpierw troska o wierzących, a potem ratowanie niewierzących, ale odwrotnie. Najpierw ratowanie niewierzących, a potem troska o wierzących. Kto tego nie pojmie, nie pojmie w ogóle serca Bożego. Zbór, który dba najpierw o siebie, zamyka się wewnętrznie i dobrze nam jest między sobą, stajemy się podobni do tych faryzeuszy, którzy tylko ze sobą lubili przebywać, z podobnymi sobie. Taki Kościół staje się przeciwnikiem serca Bożego stopniowo, oburzającym się i szemrającym na Jezusa wcielonego w tych, którzy są gorliwi w ewangelizacji. Królestwo Boże, Jezus powiada, szukajcie Jego, jak? najpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiecie, szatan nigdy nie nakłania nas bezpośrednio do nieposłuszeństwa. W taki głupi nie jest. Nie. O nie. Robi to subtelniej i skuteczniej. Wiecie jak? Nawet ma to pozór mądrości i brzmi logicznie. Nie mówi nie dbaj o grzeszników, ale tak, jak najbardziej, tylko później. Potem. Najpierw zadbaj o tych, co już są. Żeby wzrastali, żeby się czuli miłowani. Najpierw o nich zadbać. A jak wystarczy czasu i tego, wtedy tak, wtedy się zajmiesz. To jest dokładnie odwrotnie, niż tutaj ta przypowieść mówi. Dokładnie odwrotnie. Jeśli dokładnie odwrotnie co do serca Bożego, to jest diabelskie myślenie. To jest zwiedzenie. To jest coś tak subtelnie szkodliwego, że trudno to nawet wykryć. Bo to brzmi rozsądnie. Po co nowych, jeśli ci, co są, nie wzrastają? Jeżeli nie ma się nimi kto zająć, czasami tak bywa, po co nam jeszcze szukać nowych ludzi? Nie chodzi o to, aby nie dbać o wierzących, jak najbardziej, ale najpierw o tych, którzy Boga nie znają, o niewierzących. Chodzi o kolejność. Chodzi o priorytet. Wiecie, co to jest priorytet? To nie jest tak, że coś albo coś, tylko najpierw coś, a potem to drugie. Te rzeczy nie wykluczają się nawzajem, ale kolejność jest ważna, kolejność jest zasadnicza, kolejność decyduje o wszystkim. Czy najpierw mamy szukać tą owcę, która zginęła, czy najpierw zająć się tymi 99, które są? Czy najpierw szukamy jednej monety, która się zgubiła, czy troszczymy się o te 9, które są? Czy najpierw szukamy syna, czy wyglądamy syna, który ma wrócić, czy zajmiemy się tym starszym najpierw, który jest w domu? Oto jest pytanie, które jest pytaniem kluczowym, zasadniczym, które może doprowadzić do śmierci całego Kościoła, jeśli źle na nie odpowiemy. Te przypowieści nie są o współczuciu lub o wytrwałości. Nie, one są o priorytecie. To, jeśli o czymkolwiek ta przypowieść, czy te przypowieści są, to o porządku, kolejności, o priorytecie Bożego serca. To jest priorytet w Boga sercu, który jest absolutny w każdej sytuacji wobec wszystkich wierzących i niewierzących. Tego nie mogli zrozumieć właśnie faryzeusze, którym było dobrze w swoim kręgu. Dobrze jest, bracia, być między wami tutaj. Patrzę na wasze buzie uśmiechnięte, po prostu to jest piękny widok, wiecie? Jak tu jest fajnie być z wami, nikt mi tu nie zabluzga, nikt mnie nie, wiecie, nie tego, jeszcze mnie pochwalą, poklepią, jakieś uznanie wyrażą, przyjaźnią się ze mnie, zachęcają mnie, pomagają mi. Jak nam jest dobrze być razem, nie? A przyjdzie ci taki jeden z drugim, nie wiadomo, co się po nim spodziewać, a było tak miło, tak? A teraz już nie wiadomo, co tutaj się wydarzy. Przychodzą od tych kort świńskich, przychodzą gdzieś wygrzebani w brudnych szparach, przychodzą gdzieś odnalezieni, poranieni, połamani, zakrwawieni i proszą o pomoc. A więc ta przypowieść jest przede wszystkim o priorytecie Bożym, Bożego serca. Wiecie, niewiele osób ma problem ze stwierdzeniem, że pierwszym zadaniem jest Kościoła jest ewangelizacja. Nikt tego nie ma z tym problemu, bynajmniej niejawnie. Gorzej ze stwierdzeniem, które wydobywa to wyraźniej, wydobywa ten priorytet, a może brzmieć ono następująco. Pierwszym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja, a nie troska o wierzących. Wow, to już brzmi niepokojąco, to brzmi niezrozumiale, to brzmi nielogicznie, coś mi się tu nie zgadza. Ale Jezusowi wszystko się zgadzało. O tym właśnie mówi ta przypowieść. Może ewangelizacja i opieka nad nowonawróconymi. Pierwszym wyrazem troski o nowonawróconą osobę to jest zachęcić ją, żeby powiedziała o tym, co Bóg dla niej uczynił. Tak jak kobieta samarytańska, pamiętacie, przy studni pierwszą rzecz, którą zrobiła po swoim nawróceniu, to poszła wszystkim powiedzieć, co Bóg dla niej uczynił, co Chrystus dla niej uczynił. Dlatego odkładanie na później, niewłaściwy priorytet może zatwardzić serce człowieka. Najważniejsze jest, żeby w Kościele było wszystko dobrze, żebyśmy się o siebie troszczyli. Tak, to prawda, ale nie w pierwszym rzędzie. Pokusą jest taka, żeby sobie stworzyć świat dobry, wygodny, a nie narażać się na nieustanne niepewności i tak dalej. W jednym ze zborów, wiecie, pastor kiedyś tak patrzył, wiecie, było przed czy po nabożeństwie, tak patrzy, siostry zostawiają torebki na siedzeniach, portfele w środku, tak dalej, leży to wszystko na podłogach, poszli do kawiarenki, tak dalej, bezpiecznie, przewidywalnie, wszystko tak. Nie ma niewierzących ludzi, nie wiadomo, jak przyjdzie ich więcej, czy można zostawić torebkę na tym. Przyjdą złodzieje, a przychodzili tacy, dlatego mamy dzisiaj w naszym worku, wiecie, kółeczko takie wewnątrz, bo jedna osoba pod pozorem, że wkłada, wyciągała, a przyłapana na gorącym uczynku nie chciała oddać. Mimo, że straszyliśmy policją. Ale takich wydarzeń wtedy jest mnóstwo. Po co nam to? Teraz jest dobrze. To braliśmy się, nie? Tak? Amen? To powiedział amen. Jak oni przyjdą, kochani, skończy się grajdołek. Cichutko i cieplutko i przewidywalnie wszystko. Tak jak na jednym z nabożeństw, kiedy kaznodzieja mówił o tym, że ktoś upadł na samo dno, rozległ się krzyk, sam upadłeś na dno. No pijany portier akurat przychodził. Jeżeli tych ludzi nie ma, kochani, coś jest nie tak. Coś jest z naszym priorytetem nie tak. Ja wiem, że my chcemy, żeby się ludzie nawracali. Ale czy czasami nie jest tak, że najpierw chcemy, żeby nam było dobrze, a potem, żeby się oni ewentualnie nawrócili? Czy twoja grupa domowa to najpierw jest troska o uczestników, a jak wystarczy czasu, z reguły nie wystarcza, to będziemy się troszczyć o inny. Pastor, przecież sama nazwa mówi, powinien się troszczyć o owce. Nie? Ale ta przypowieść mówi coś innego. Ma się troszczyć o tych, którzy jeszcze nie są tak naprawdę owcami, albo którzy są zgubionymi owcami. Najpierw o nich ma się zatroszczyć. Taki jest priorytet Bożego serca. Chciałbym, moi drodzy, żebyśmy się pomodlili teraz, aby Bóg na nowo pokazał nam, jak ci ludzie są cenni w Jego oczach. Bo to są, jak brat i siostra powinni dla nas być, ktoś najbliższy. Abyśmy zobaczyli na nowo, jak tragicznym położeniu oni są, nie znając Boga i czekający sąd. Żebyśmy zobaczyli na nowo, jak potężne zbawienie Bóg dla nich przygotował i że każdy może być zbawiony. I żebyśmy szczerze mogli powiedzieć, że największą radością naszą jest taka radość, jaką ma Bóg największą, kiedy nawraca się grzesznik. I żeby ratowanie grzeszników stało się naszym absolutnym priorytetem. Amen? Amen. Powstańmy.